Jest tak cicho, tak normalnie. Nie słychać bomb ani karabinów maszynowych. Przekraczamy przecież granicę libańsko-syryjską. Jest 8 listopada 2018 roku. To już prawie 8 rok działań wojennych w Syrii. Jedziemy do Damaszku. Jest to około 130 kilometrów w głąb kraju. Droga jest bardzo dobrze zachowana, mimo wielu spustoszeń. Co jakiś czas zatrzymują nas żołnierze i sprawdzają wizy, pozwolenia, paszporty. Jako przedstawiciele papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie jesteśmy tam, gdzie, jak mawiał nasz założyciel, Bóg płacze. Tym razem w Syrii. Syria płacze. Widać to bardzo przejrzyście z okna naszego samochodu, którym kieruje Abdo, Syryjczyk. Opowiada swoją historię, a przy okazji pokazuje po prawej stronie drogi swoją ulubioną restaurację. Dziś to tylko ruiny, jak większość zabudowań przy autostradzie. Dla mnie jego historia brzmi jak z przerażającego filmu, tylko wciąż powraca do mnie jedno zdanie z dokumentu Soboru Watykańskiego, Gaudium et Spes. Ludzkość, która już obecnie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie, mimo że osiągnęła podziwu godną wiedzę, popychana dalej zbrodniczą ręką, może doczekać się godziny, w której nie będzie już jej dane zaznać innego pokoju, jak tylko przerażającego pokoju śmierci. A ten pokój właśnie słychać w Syrii. Dojeżdżamy do Damaszku. Noc spędzimy w zabudowaniach klasztornych patriarchatu. W wieczornej porze decydujemy się na spacer po ulicach miasta. Okazuje się, że mieszkańcy miasta również nie śpią. Stare miasto dziś tętni życiem. Światła, samochody, pełne restauracje, szczególnie młodych ludzi. To pozytywny widok. Zresztą Damaszek nie ucierpiał tak bardzo na wskutek bombardowań. Na szczęście zachował się dom Ananiasza i kaplica, w której celebrujemy cichą Eucharystię. Nazajutrz, po rozmowach z przełożonym klasztoru i ustaleniach co do pomocy humanitarnej, ruszamy do Maluli. Niegdyś pięknie zachowana osada chrześcijańska u podnóża gór, w której zachował się jedynie tu używany oryginalny język Chrystusa. Dziś całkowicie zniszczona. Ocalały jedynie klasztor świętych Sergiusza i Bachusa oraz prawosławny żeński monaster świętej Tekli. We wrześniu 2013 roku islamiści zniszczyli tę zabudkową miejscowość. Porwali 12 prawosławnych mniszek, które więzili. Islamiści niszczyli święte dla chrześcijan budowle także od wewnątrz, kradnąc dzwony oraz pozbawiając świątynię krzyży. Nie oszczędzili także górującej nad miastem figury Chrystusa. Rozpacz lokalnej społeczności, która przetrwała dramatyczne wydarzenia, która nadal walczy o swoje miasto w dawnym jego kształcie, potęguje fakt, iż padli ofiarą muzułmanów, którym sami pomagali wznieść meczet, by i oni mieli swoje święte miejsce. Okupacja trwała do 14 kwietnia 2014 roku. Wówczas wojsko syryjskie odbiło Malulę z rąk islamistów. Jednak z opowieści niewielkiej liczby mieszkańców dowiadujemy się o najtragiczniejszym zdarzeniu, a mianowicie rozstrzelaniu 3 chrześcijańskich młodych mężczyzn, którzy nie zgodzili się na przejście na islam. To wciąż krwawiąca rana Maluli. Konkretni ludzie i konkretne domy bez ludzi. Opuszczamy wioskę Widmo, by następnego dnia udać się do dużej metropolii, do Homs. Tam wita nas melchicki arcybiskup Jean Abdo Arbash, który zaprasza do siebie. Arcybiskup Homs opowiada, jak bardzo jego miasto ucierpiało podczas okupacji ISIS. Na dowód tego pokazuje zdjęcia zniszczonej katedry i jednocześnie jest dumny z jej odnowienia. To znak, że do miasta powoli powraca normalne życie. Jednakże obecny obraz dzielnicy Bustan na Starym Mieście przeczy temu całkowicie. W przeszłości tę część miasta zamieszkiwało około 50 tysięcy chrześcijan. W roku 2012 podczas oblężenia rebeliantów pozostała jedynie setka chrześcijańskich rodzin. Dziś jest ich już sporo więcej. Ponad 1000. Te źródłowe informacje padają z ust tutejszego jezuity, ojca Andrzeja. jedynego polskiego kapłana w Homs. To on chce dać bezpośrednie świadectwo męczeństwa jego parafian, a szczególnie jego współbrata, ojca Franca, który został brutalnie zabity, gdyż nie zgodził się na opuszczenie swojego domu i swoich parafian. Ojciec Andrzej pokazuje nam pokoik męczennika. Jakieś walizki, buty, butelka wody i materac, który pełnił funkcję łóżka. Wszystko jakby na chwilę. Ten obraz uderza człowieka. Tak samo jak widok zniszczonej przez bomby szkoły i dzieci, które w ciemnościach, bez oświetlenia, grają na szkolnym boisku, jak gdyby wojny nigdy nie było. Żegnamy Homs. Biedny Homs. Za szybą samochodu widać przedmieścia, raczej to, co z nich zostało. Osiedla, wieżowce, domki. Takiego widoku się nie zapomina. Bez ludzi i zwierząt, opustoszałe i ciche. Taka jest Syria. Teraz trzeba to wszystko skrzesić do życia, odbudować. Ale za ile lat? 10? 20? Taka jest cena, jaką się płaci za chore ambicje wojny. Musimy jeszcze odwiedzić małą miejscowość, Marmarita. To praktycznie wioska, która leży w tak zwanej Dolinie Chrześcijan. Została zasiedlona na początku XVII wieku przez 4 rodziny rolników z Libanu i Płaskowyżu. Rodziny te zbudowały 3 kościoły. Świętego Jana, Świętą Sabę i Świętego Butro. Marmarita otoczona jest licznymi ruinami i zabytkami. Najbardziej znanym jest Zamek Krzyżowców, wybudowany przez zakon świętego Jana Jerozolimskiego w XIII wieku. Zamek jest uważany za jeden z najlepiej zachowanych na świecie zamków średniowiecza. Aby dostać się do niego, trzeba wjechać samochodem na sam szczyt. Serpentyną mijamy zniszczone doszczętnie domy. Pomiędzy ruinami bawią się dzieci. Jeden z chłopców pokazuje nam inną drogę na szczyt, bo ta jest nieprzejezdna. W końcu docieramy. Zwiedzamy z przewodnikiem tę budowlę z zapartym tchem. W międzyczasie po raz pierwszy słyszymy strzały z karabinu maszynowego. Przewodnik uspokaja nas, że to tylko jakieś manewry. Nieopodal na innym wzgórzu króluje prawosławny monaster świętego Jerzego, który również odwiedzamy. To tyle, jeśli chodzi o historię. Tutejsi ludzie podają nam ważną datę, 17 sierpnia 2013 roku, kiedy to bojownicy zabili i zranili syryjskich chrześcijan w Marmarita i sąsiednim mieście. Podczas festiwalu religijnego Zaśnięcie Teotokosa. Wciąż żyją tym dniem, jednak zasadniczym celem naszych odwiedzin w Marmarita jest jezuicki ośrodek leczenia traumy wojennej dzieci i młodzieży. Jedziemy tam, by przekazać im wsparcie finansowe i odebrać zaległą dokumentację z projektu leczenia. Na zakończenie wizyty pijemy wspólnie kawę. Czas wracać. Po drodze zajeżdżamy do arcybiskupa Issama Johna Darwisha, greko-melchickiego arcybiskupa Zachle w Libanie. Czasu jest niewiele, gdyż musimy zdążyć na lotnisko, dlatego pozostaje nam krótkie spotkanie w jego gabinecie, który znajduje się na terenie szpitala archidiecezji. Szpital jest w bardzo dobrym stanie, jednak brakuje specjalistycznego sprzętu. Tu leczą się wszyscy, chrześcijanie, uchodźcy z Syrii. Robimy zdjęcia. Na pewno coś wymyślimy, by pomóc. I w końcu Bejrut. Długi lot do domu. W samolocie wspominam poznane twarze, ich marzenia. Pytam o ich przyszłość. My, ludzie Europy, nie rozumiemy Bliskiego Wschodu. Ale możemy zrozumieć konkretnego człowieka, któremu w jego dramacie nic nie pozostaje, jak tylko łzy. Ale tę jedną możemy otrzeć. Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w potrzebie.
Koloseum, drodzy Państwo, a teraz zaproszenie do Krakowa na kolejne spotkanie z cyklu Gość na Polach już w najbliższą środę, czyli 28 listopada, jutro. Imigranci u bram, czyli kolejne takie spotkanie o godzinie 19. Gośćmi będą Jan Maria Rokita, wykładowca akademicki i były poseł na Sejm RP i Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. Takie spotkanie właśnie organizuje Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Krakowie przy ulicy Stratomskiej 6. Wstęp oczywiście jest wolny, liczba miejsc jak zawsze ograniczona, ale mamy nadzieję, że zmieszczą się wszyscy. A teraz dla Państwa piosenka, ksiądz Kuba Bartczak, Hierarchia Wartości. Koloseum, drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu gościł w Polsce, w Warszawie ksiądz arcybiskup Sebastian Franciszek Shaw, arcybiskup Lahore w Pakistanie. I była bardzo ciekawa konferencja właśnie z księdzem arcybiskupem w konferencji Episkopatu Polski, w siedzibie konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. I mieliśmy też 28 października, czyli wcześniej Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Była zbiórka prowadzona, która jest nadal do tej pory. Wysyłano i wysyła się nadal SMS-y o treści ratuje pod numer 72405. Ten numer działa dalej i właśnie ksiądz arcybiskup Lahore, Sebastian Franciszek Shaw, przyjechał po to, żeby podziękować za to, że nasz kraj, nasi rodacy zorganizowali taką zbiórkę i pomagają w ten sposób ludziom w Pakistanie, chrześcijanom głównie, ale i nie tylko. I arcybiskup postanowił jak najszybciej odwiedzić nasz kraj. We wtorek podzielił się z polskimi dziennikarzami informacjami z Pakistanu, które najbardziej interesują Polaków i Europejczyków. A wniosek z tej konferencji był taki, że opinia publiczna powinna upominać się o sprawiedliwość od pakistańskiego rządu, żeby nie prześladowano tam chrześcijan. I choć Asia Bibi jest bezpieczna, zagrożeni są między innymi sędziowie. A dlaczego? Mówiliśmy bardzo dużo o Asi Bibi, o tym, że ona została w końcu wypuszczona z więzienia, że zapadł bardzo dobry dla niej wyrok, została uniewinniona, ale niestety islamiści polują na jej życie i najchętniej chcieliby ją od razu zabić. Wiemy, że Asia Bibi ciągle przebywa pod opieką rządu, jest w Pakistanie, tak utrzymujemy, i choć wydaje się to dziwne, najbardziej bezpiecznym miejscem dla tej kobiety do tej pory było więzienie, dlatego że każdy jej ruch oznacza niepokój islamistów, taką chęć schwytania jej na wolności. Islamiści radykalni uważają, że należy tą kobietę zgładzić, że sąd podjął złą decyzję, że rząd powinien także dołożyć wszelkich starań, żeby taka kobieta już nie żyła. Jest po prostu dalej na celowniku. Jest uznanie dla trzech sędziów, którzy podjęli się wydania orzeczenia i wydali dobry dla Asi Bibi wyrok. Tak mówiono na konferencji, dlatego też wiadomo, że z drugiej strony imamowie wydali zalecenie dla wszystkich muzułmanów, którzy są w pobliżu tych trzech sędziów, czyli ogrodnicy, kucharze i inne służby. Oni mają nakazane, żeby zabić właśnie tych sędziów, tych trzech sędziów, którzy wydali dobry dla Asi Bibi wyrok. O tym mówił na tej konferencji ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ale wiemy też, o czym wspomniał ksiądz profesor Cisło, że 7 albo 8 sędziów odmówiło udziału w orzekaniu, ale sędzia pakistańskiego Sądu Najwyższego nie wycofał się i został ogłoszony właśnie taki pozytywny wyrok dla Asi. Pamiętamy, że kilka lat temu gubernator Pendżabu został zabity przez swojego kierowcę po tym, jak stawał w obronie Asi. Kierowca ten został bohaterem islamu za zabicie właśnie tego człowieka. A wracając do gościa tej konferencji, arcybiskupa Sebastiana Franciszka Shaw, powiedział on, że zależy mu bardzo na tym, żeby wszyscy zrozumieli, że Pakistan jest wspólną ziemią muzułmanów i chrześcijan, którzy żyją tam razem. Powiedział, chcemy pokojowej egzystencji i dodał, że opinia publiczna powinna upominać się o sprawiedliwość u pakistańskiego rządu w przypadkach prześladowania chrześcijan, a ten przypadek Asi Bibi nie jest jedynym, bo Pakistańczycy pamiętają, że małżeństwo zostało kiedyś spalone w piecu do wypalania cegły po oskarżeniu o bluźnierstwo. To niby kartka Koranu, która to okazała się stroną gazety tak naprawdę. I arcybiskup Shaw przypomniał też sytuację, gdy chrześcijanie świętowali niedzielę zmartwychwstania, a samobójca w pobliskim parku wycadził się, zabijając wiele kobiet i wiele dzieci. I wśród zabitych byli też oczywiście muzułmanie, ale wielką krzywdę wyrządzono właśnie chrześcijanom, muzułmanom też, ale to był atak na chrześcijan i tyle ludzi niestety zginęło. Oczywiście były też podziękowania dla ludzi, którzy zaangażowali się w zbiórkę i promowanie oczywiście tej zbiórki i zaznajamianie opinii publicznej i też parafian z trudną sytuacją chrześcijan w Pakistanie. Wiemy, że chrześcijanie są ogromną mniejszością i mają po prostu dużo mniejsze prawa niż muzułmanie. I posłuchajmy teraz, co mówił ksiądz arcybiskup Lahore, Sebastian Franciszek Shaw na tej konferencji i tłumaczył, pomagał mu ksiądz profesor Waldemar Cisło.
In 2016, first 15, there were two attacks on our churches. That time also aid to the church in need supported us. And 2016, there was an attack on Easter Day.
Pamiętają Państwo ten wielkanocny zamach w 2016, wcześniejsze zamachy na kościoły. Wtedy też pomoc kościołowi w potrzebie wspierała nas.
And when there was an attack on Easter Day in the park, Christians celebrated Easter, and in the evening when they were enjoying social gathering and social celebration, and that time a suicide bomber attacked all people. There were Christian, Muslim, all people who were in the park. Many were killed, many were injured, especially children and women.
Pamiętają Państwo, bo to bardzo mocno tak jakoś zafunkcjonowało w tej społeczności chrześcijańskiej, kiedy chrześcijanie świętowali Niedzielę Zmartwychwstania, wtedy samobójca w parku wysadził się, zabijając wiele dzieci, wiele kobiet. Oczywiście byli tam też muzułmanie, ale to jakoś tak bardzo mocno odcisnęło się takim piętnem na społeczności katolickiej.
That time we were very much upset, depressed and confused. And because many people died, it was Easter Day, and especially the families. And we have been officiating funerals that week. And sometimes it was very difficult to console people. Especially there was an event when two real sisters, one 19 years old, the other was 17 years old, real sister were also killed or died in that event, that attack. And when we went for the funeral, there were so many people and it was very difficult to console the family. And aid to the church in need from all over, they always supported us. And I told our people, though we are small minority here, but still we are united with the church all over the world. And people got courage to continue living, witnessing Christ in a situation, in difficult situation also.
To Państwo możecie sobie wyobrazić, jak ta wspólnota była zraniona, czy jak i przeżywała trudności, kiedy na przykład trzeba było pójść na pogrzeb, tutaj Niedziela Zmartwychwstania, a rodzina straciła dwie córki, siostry, jedna 19, druga 17 lat, jak trudno ukoić ten ból bliskich po stracie i wtedy też liczą na tą solidarność, na wsparcie. Chociaż to jest takie troszkę podobne, jak to miało miejsce w Nigerii, jak Państwo pamiętacie, nie tak dawno mieliśmy konferencję, kiedy biskupi nigeryjscy też błagali o to, żeby nie brać odwetu, bo to pierwsze, co się rodzi, to jest chęć odwetu. I tutaj to jest rola właśnie Kościoła, żeby jednak nie dopuszczać do tego, jak to arcybiskup Sacco powiedział, jeśli raz przepuścicie przez wasze serce nienawiść, to już później nie skończymy z tym. Czasami nas ludzie pytają, dlaczego nie zbieramy na przykład na broń w Nigerii. Chodzi o to, że jeśli rozpoczęlibyśmy tę wojnę, to już by to była wojna, która by się zakończyła tylko jedną wielką rzezią. Stąd tak ważna jest rola Kościoła, to pojednanie pomimo tych ofiar, które bolą, które ranią, starają się właśnie księża biskupi uspokajać tę sytuację, żeby nie dochodziło do rewanżu, do zabijania wzajemnego.
Ksiądz profesor Waldemar Cisło przypomniał też, że co kilka sekund na świecie jest odprawiana msza święta, zamówiona przez naszych dobrodziejów, która jest chlebem dla potrzebujących. To jest bardzo, bardzo ważne. I powiedział, że to, co już kiedyś mówiłam na antenie tydzień temu, że modliliśmy się 28 października, a trzy dni później została właśnie uwolniona Asia Bibi po wielu latach spędzonych w więzieniu. I to był taki znak taki albo zbieg okoliczności, ale wierzymy, że to taki dar nieba, że akurat w tym czasie po modlitwach, po dniu modlitw za Kościół prześladowany, w dniu Solidarności z Kościołem prześladowanym, akurat Asia Bibi została wyzwolona z więzienia i uwolniona. Jaka pomoc jest potrzebna w Pakistanie? To jest ważne pytanie, które zadał któryś z dziennikarzy na tej konferencji. Arcybiskup Shaw i ksiądz profesor Waldemar Cisło mówili, że oprócz pomocy pierwszej potrzeby, potrzebna jest edukacja dzieci i nie tylko. Także księża muszą mieć taką edukację i ludzie chcą się kształcić, potrzebują do tego środków, żeby kraj się rozwijał. Wskazane byłoby też ufundowanie przez Polskę stypendiów dla osób, które mogłyby się właśnie kształcić w Polsce, a potem przyjechać z powrotem do Syrii i działać w zawodzie, w którym się wykształcili. I ważna jest też zmiana mentalności nauczycieli, którzy muszą pokazywać dzieciom postawę pokojową, a nie wychowywać ludzi wojny. Arcybiskup spotkał się w Warszawie także z wiceministrem sprawiedliwości i minister Beatą Kempą. Posłuchajmy jeszcze, co mówili ksiądz arcybiskup Shaw i ksiądz Waldemar Cisło.
So I am really very thankful to all people, even in the case of Asia Bibi. 28th October, people here, they were praying for her release. And on the following day, she was released. So it was a big, our witness, testimony, that God hears our prayer. God, through our prayers, changes the heart and mind of people. God gave courage so that we may move forward and work for the justice.
Raz jeszcze chcę podkreślić moją wdzięczność do wszystkich ludzi, tak jak rozmawialiśmy wczoraj wieczorem z księdzem arcybiskupem w jednej z audycji telewizyjnych. Bardzo dziękujemy księżom proboszczom, księżom wikariuszom, którzy wykorzystują te materiały, które macie Państwo przed sobą. Są tam materiały do katechezy, zapoznajemy naszych wiernych sytuacją naszych sióstr i braci w Pakistanie. To jest bardzo ważne, bo my, oni często nas proszą, czy w Iraku, czy w Syrii, bądźcie naszym głosem, bo my głosu nie mamy, nas nikt nie słucha. Więc to jest nasza rola, ludzi, którzy mogą cieszyć się wolnością, swobodą, więc mówmy też w ich imieniu, bo o to nas proszą. I jeszcze raz mówię, to jest nasze podziękowanie, bo my jesteśmy tylko pomostem. Możemy tylko dzięki zaufaniu naszych dobrodziejów realizować te projekty, o których Państwu wspomniałem, a tych projektów jest dużo, też te socjalne projekty, jak pomoc medyczna również tam jest potrzebna, bo chrześcijanie są bardzo biedni i nie stać ich w wielu wypadkach na ani pomoc prawną, ani opiekę medyczną, więc Kościół spełnia tę rolę no, tego miejsca ucieczki, jak już trzeba, tak jak w Syrii, w Iraku. Kościół jest wszystkim i kuchnią, i szpitalem, i przychodnią, a nawet miejscem, gdzie się trzeba pokłócić z Panem Bogiem, bo ten żal wylać. Także
I'm also thankful to Bishop Conference.
Moje podziękowania też kieruję do konferencji episkopatu.
And all our fathers, sisters.
I wszystkich księży, sióstr.
Catechists and all brothers and sisters.
I też katechetów, którzy czy na lekcjach religii też ten temat przybliżają.
For their solidarity Sunday and support.
I dziękuję raz jeszcze za ten Dzień Solidarności.
I'm also thankful to government officials for their support.
Ksiądz arcybiskup miał kilka spotkań, między innymi z panią minister Beatą Kempa, z wiceministrem sprawiedliwości, więc też były pewne kwestie dyskutowane, jak my możemy może bardziej pomagać, a jednocześnie w taki sposób, żeby nie zaszkodzić.
Choć Asia Bibi jest bezpieczna, zagrożeni są między innymi sędziowie, którzy orzekali pozytywnie w jej sprawie. Tak jak było powiedziane, islamiści nakazali służbom tych właśnie sędziów, żeby zrobili wszystko, żeby ich zabić, tych właśnie sędziów. I drodzy Państwo, jest jednak polowanie dalej na Asi Bibi, prawdopodobnie w samochodzie, którym porusza się kobieta, specjalnie ściągnięto różaniec po to, żeby nie było takich podejrzeń, że właśnie tam może jechać chrześcijanka w tym samochodzie. Islamiści przeszukują dom za domem, a mieszkańców tych domów porównują ze zdjęciem bliskich bluźnierczyni, w cudzysłowie oczywiście. To zdjęcie jest też rozesłane na telefony fundamentalistów. I niestety nadal jest ten strach i nadal horror Asi Bibi trwa. Jest potrzebna modlitwa. Fundamentaliści oczywiście wysyłają sobie zdjęcia. Chrześcijanki z własnej inicjatywy też organizują niczym na zwierzynę polowania. To jest trudne do zrozumienia w tym świecie, w którym żyjemy, w tym wieku, w XXI wieku, w Europie. To jest trochę tak, jakbyśmy opowiadali sobie jakiś film sensacyjny albo opowieść zmyśloną, ale taka jest prawda. I drodzy Państwo, arcybiskup Lahore, Sebastian Franciszek Shaw, gościł w ubiegłym tygodniu w siedzibie konferencji Episkopatu Polski. Tam była właśnie konferencja dla dziennikarzy, którzy rozesłali później swoimi kanałami informacje z Pakistanu i te podziękowania przede wszystkim za pomoc, prośbę o modlitwę. Taki serdeczny jest naprawdę i skromny arcybiskup Lahore, Sebastian Franciszek Shaw. On też nie mógł mówić wielu rzeczy ze względu na swoje bezpieczeństwo, ponieważ przyjechał tutaj i są takie rzeczy, którymi są zainteresowani dziennikarze i które niekoniecznie warto podawać, ponieważ mogłyby zaszkodzić i Asi Bibi, i tej dyplomacji, która jest. Wiadomo, że kraje są zdecydowane w Europie, żeby przyjąć Asi Bibi. Nie wszystkie oczywiście. Polska jest na to gotowa, gdyby była taka potrzeba. Oczywiście nie wiadomo, gdzie Asia Bibi będzie mieszkać. Na razie jest właśnie w Pakistanie i modlimy się za nią wszyscy. I drodzy Państwo, jest już w studiu ze mną gość. Przyjechał z pomoc Kościołowi w potrzebie z siedziby w Warszawie. Pan Marek Wojdyło, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, bardzo się cieszymy z tej wizyty. Ostatnio rozmawialiśmy w siedzibie i mówiliśmy o czym? O Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Wtedy? Tak jest.
A dzisiaj będziemy mówić o Syrii, ponieważ pan razem z księżmi pojechał do Syrii i obserwował pan, co tam się dzieje i też uczestniczył w takiej akcji, no trochę niesienia pomocy, bo zawsze każdy ten wyjazd jest jakimś niesieniem pomocy i nadziei chrześcijanom, którzy tam mieszkają. I pierwszy raz był pan w Syrii. Proszę powiedzieć, jakie ma pan wrażenia ze spotkania z tymi ludźmi, ze spotkań z właśnie mieszkańcami Syrii? Gdzie dokładnie byliście mniej więcej i co pan tam zaobserwował? A może coś pana zaskoczyło?
Ja troszkę sprostuję, że cel takiego wyjazdu nie jest głównie po to, żeby jechać konkretnie pomagać w tym momencie, tylko raczej, żeby zobaczyć, gdzie i jak można pomóc najskuteczniej, żeby nie zgadywać. I żeby też nie powoływać się na informacje, które nie są sprawdzone. Więc jadąc do Syrii, na teren, gdzie mogę przyznać, w życiu nie spodziewałem się, że kiedykolwiek się wybiorę, miałem pewne obawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo dużo się słyszy.
Tak.
I takie wyjazdy są dobre, żeby móc skonfrontować to z rzeczywistością. Jest to kraj nadal w stanie wojennym. Mimo, że walk już tam nie widać lub nie słychać. Ludzie mówią, że czasem jeszcze gdzieś jakiś wybuch można usłyszeć, ale my tego na szczęście nie doświadczyliśmy. Nasz cały wyjazd przebiegł bardzo bezpiecznie i spokojnie. Pomimo widoku żołnierzy na każdym kroku, w większości to byli żołnierze, którzy wracali albo na przepustkę do domu, albo stali na posterunkach na tak zwanych checkpointach, żeby sprawdzać samochody.
Wielu jest żołnierzy, wielu.
Bardzo wielu. To jest jeden z takich większych problemów młodzieży, zwłaszcza młodzieży męskiej. Każdy mężczyzna w Syrii ma obowiązek odbyć 2-letnią służbę wojskową. I tak jak to w Polsce było kiedyś, jeszcze za moich czasów licealnych, każdy, kto szedł na studia, mógł odroczyć ten
obowiązek,
tą przyjemność służby wojskowej. bądź odsłużyć ją w czasie wakacji w ciągu 3 miesięcy. Studenci w Syrii radzą sobie z tym w ten sposób, że oblewają niektóre przedmioty, co pozwala im wydłużyć czas studiów. Dlaczego mówię o tym akurat, o tej służbie wojskowej? Bo ona tak przekreśla trochę młodość tych chłopaków. Bo w czasie, kiedy jest wojna, te 2 lata wydłużają się automatycznie. Niektórzy są już tam 8 lat w armii i powrót ich nie jest bliski jeszcze. Nie wiadomo, kiedy się skończy wojna oficjalnie.
Ich rodziny czekają na nich.
Ich rodziny czekają na nich, tak. Pytanie teraz, co znajdą w momencie, kiedy wrócą z tego wojska, jeśli kraj nie będzie miał możliwości odbudowania się. Jadąc przez Syrię, widać zniszczenia. I to takie zniszczenia, których ja sobie nie wyobrażałem, że tak można zniszczyć miejscowość, że tak można zniszczyć dom. Ja jestem z wykształcenia architektem i dla mnie to było niesamowite zobaczyć, jak bardzo można uszkodzić budynek. Te budynki nie były tylko zawalone. Te budynki były odarte z tynku. Tak jakby nagle kolor dookoła zniknął, został szary beton i piasek. Może muszę się dokształcić jeszcze trochę, w jaki sposób taki efekt się osiąga, ale to było przerażające.
Mhm. Może z powodu bombardowania, ostrzelania tych budynków, trudno powiedzieć.
Tak jest. Nie poruszałem tego tematu, bo to jeszcze wracając do tematu bezpieczeństwa, niektórych tematów się nie porusza w Syrii. Między bliskimi znajomymi można porozmawiać, ale wystarczy, że pojawi się jedna osoba, która nie jest w pełni zaufana. Ludzie automatycznie wyłączają się i dają ci takim wzrokiem sygnał, że nie ten temat. To jest problem takiego wszechobecnego donosicielstwa.
Myślałam, że chodzi bardziej o traumę, o to, że ludzie nie chcą mówić o swoich przeżyciach, a tu coś innego.
Z traumą też jest związany problem. Ja próbowałem zebrać materiały od młodzieży, takie ich świadectwa na temat tego, co się wydarzyło w 2011 roku, jak oni to przeżyli i jak teraz sobie radzą po tych 8 prawie latach.
Od początku konfliktu.
Tak, kiedy byli nastolatkami, nawet mniej, 10, 9. Teraz są już starsi, mogą o tym napisać. I na dużą liczbę młodzieży, o którą o to poprosiłem, na razie tylko jedna dziewczyna mi napisała takie świadectwo. Czekam, chciałbym to w jakiś sposób zredagować i opisać. Jeśli chodzi
o to donosicielstwo,
tak. To jest kwestia taka, że w tym momencie nie za bardzo wiadomo, komu ufać. Jest to czas wojny. Każdy chce sobie poradzić na swój sposób, żeby przeżyć. No, można próbować przypodobać się jednym, przypodobać się drugim. Są kwestie polityczne. Ja się nie zagłębiałem w to i tak samo, jak powiedziałem wcześniej, nikt by mi o tym też nie powiedział w otwartej rozmowie. Może jakbym pojechał drugi, trzeci, czwarty raz, zdobył zaufanie, to wtedy to jakoś by było łatwiej dotrzeć do takich źródeł.
A zapytam, jak zachowują się muzułmanie wobec chrześcijan, którzy są właśnie na celowniku, bo na mnie duże wrażenie zrobiły figury ostrzelane, które no na przykład Maryja nie miała głowy, tu Pan Jezus tylko trzymał się krzyża tymi rękami, bo reszta była też tak odstrzelona, że ten krucyfiks tak, a nie inaczej wyglądał. I co ci chrześcijanie mówią o swoich relacjach z muzułmanami, prawda? Którzy nie są przecież czasami wrogami, tylko są współmieszkańcami tych terenów.
Ja zaznaczę, że chrześcijanie nigdy nie byli głównym celem ataków. W konflikcie, jaki powstał na początku, kiedy państwo, tak zwane państwo islamskie, zaczęło swoją działalność, na celowniku były wszystkie ugrupowania religijne niezgodne z wyznawanymi zasadami przez ISIS. chrześcijanie, że posiadają no, dużą ilość figur świętych.
Kapliczek.
Kapliczek, figur też przedstawiających Pana Jezusa, Matkę Bożą, świętego Józefa. No to spowodowało taką eskalację wyrażania swojego niezadowolenia poprzez strzelanie do tych postaci. Co jest zapisane w Koranie? Że postaci Boga się nie pokazuje.
Nie pokazuje.
Tak. I teraz, jakie są relacje chrześcijan z muzułmanami? Żyją dobrze. Jeśli mówimy o tych ludziach z sąsiedztwa w tym sensie. Chrześcijanie nie tylko ograniczają się do spacerów po dzielnicach chrześcijańskich. Tu mogę powiedzieć konkretnie o Homs i o Damaszku. W Damaszku spędziliśmy 2 dni i część chrześcijańska jest to część znajdująca się w starej części miasta. I tam przychodzi duża ilość muzułmanów, bo tam mogą czuć się wolni. Jakkolwiek to brzmi. Tam dziewczyny mogą ściągnąć z siebie zakrycia twarzy.
Być w spodniach.
Być w spodniach, tak, napić się alkoholu. Te rzeczy są tam popularne. Więc no nie ma konfliktu między nimi a chrześcijanami, bo dzięki chrześcijanom oni mają jakąś taką namiastkę wolności. Natomiast w Homs chrześcijanie chodzą normalnie do kawiarni prowadzonych przez muzułmanów, do restauracji, no bo to byłoby chore, gdyby musieli się ograniczać tylko do swojej dzielnicy.
Tak. I szukać swoich sklepów i omijać muzułmańskie restauracje i tak dalej.
Tak jest. No a w momencie, kiedy jest czas wojny, to by tym bardziej jeszcze w nich uderzało i ekonomicznie, i społecznie. Tak, to są te dwa elementy, które najbardziej by tam cierpiały u nich. Ja mogę dodać tylko jeszcze tyle, że będąc w Homs, miałem właśnie możliwość spotkać się z młodzieżą chrześcijańską, pójść z nimi na kolację, porozmawiać, posłuchać ich, popatrzeć, jak oni ze sobą rozmawiają, jak się bawią. I byliśmy w restauracji, w której też siedzieli muzułmanie wokół nas. Oczywiście muzułmanie troszkę inaczej tam się bawili, byli bardzo cicho. Natomiast wśród tej młodzieży była radość. Ale w tej radości można było wyczuć taki smutek, że nie mogą w pełni rozwijać swoich młodzieńczych pragnień, marzeń. Dużo z nich studiuje medycynę. Ale mówią mi, że studiują medycynę dlatego, że wydaje im się, że to im da jakąś stateczność w przyszłości. Czy to jest prawda? Nie wiem.
Brakuje lekarzy, na pewno.
Zdecydowanie. Ale wielu z nich chciałoby wyjechać na zachód. Nie tylko, żeby opuścić Syrię. Wyjechać, postudiować, poznać troszkę kulturę zachodnią i wrócić. Niestety to jest ułatwione, może nie ułatwione, ale łatwiejsze do zrealizowania dla kobiet, dla dziewczyn, niż dla chłopaków, ze względu na służbę wojskową, którą trzeba odbyć.
Pan Marek Wojdyło jest gościem w Koloseum i zaprosimy Państwa na piosenkę i zaraz wrócimy do rozmowy. Koloseum, drodzy Państwo, pan Marek Wojdyło z Pomoc Kościołowi w Potrzebie, z papieskiej misji Pomoc Kościołowi w Potrzebie i z Warszawy jest tutaj w studiu w Koloseum. I kolejne pytanie. Jakiej pomocy potrzebują chrześcijanie w Syrii, tam gdzie pan był od 6 do 12 listopada razem z księżmi z PKWP?
Tak, ci chrześcijanie, których spotkaliśmy, mówili o pomocy takiej bardzo podstawowej. To nie były kwestie pieniężne, że potrzebujemy tyle i tyle, żeby sobie poradzić, tylko konkretne rzeczy. W miejscowości Malula, którą odwiedziliśmy, ludzie potrzebują ciągniki. Mają ogromne pola dookoła, a nie ma czym ich uprawiać. I powiedzieli, że potrzebują 2 ciągników takich dużych, żeby 150 rodzin mogło żyć z tego. Ponieważ pola są dość mocno kamieniste, i ręcznie nie jest się w stanie tego obrobić. Tak samo poprosili o autobus szkolny, który mógłby dowozić dzieci i ludzi do pracy do większych miejscowości, takich jak Damaszek. Dlaczego to jest ważne w przypadku studentów? Z tego, co nam opowiadał pan, który nas woził po Syrii, jeśli dziewczyna decyduje się pójść na studia do większego miasta, a w tym mieście nie ma rodziny, to cała rodzina przeprowadza się razem z tą dziewczyną do tego miasta. To są względy bezpieczeństwa i chyba każdy rodzic jest w stanie to zrozumieć, wypuszczając córkę z małej miejscowości do wielkiego miasta.
Na Bliskim Wschodzie.
To nie tylko chodzi o chyba o Bliski Wschód, ale ogólnie o duże miasto. Mhm. O nagle środowisko, które jest całkiem inne dla tej osoby. Możliwe, że w przypadku chrześcijan to ma dodatkowe jeszcze znaczenie, że są chrześcijanami i można być zaniepokojonym, jak to się wszystko rozwinie. Więc teraz, żeby nie tracić tych ludzi z tych miejscowości, żeby oni nie musieli opuszczać tych małych wiosek, to taki autobus byłby dla nich dużym ratunkiem. I ten autobus zostanie zakupiony i być może ta wioska będzie mogła przeżyć trochę. A to jest wioska bardzo znana, bo to jest miejscowość, gdzie jeszcze ludzie mówią tym samym językiem, co Jezus Chrystus mówił, czyli po aramejsku.
A jakie programy są teraz realizowane, pomocowe, tam, gdzie pan pojechał?
Z takich największych programów pomocowych to w miejscowości Marmarita realizowany jest program pomocy medycznej. Czyli wszelkie osoby, które mają problemy ze zdrowiem, nie stać ich na leczenie lub są to efekty działań wojennych, przychodzą do ośrodka w Marmarita, zgłaszają się, tam przechodzą weryfikacje i rozpoczynane jest leczenie, po czym my otrzymujemy dokumentację medyczną do siebie i widzimy, co zostało zrealizowane i jakie koszty zostały poniesione tego leczenia. A z takich programów, które rozpoczniemy, to jest program dożywiania dzieci w Homs we współpracy z księżmi jezuitami. Taki koszt dożywienia dziennego jednego dziecka to 2 złote, około 50 eurocentów. Nie jest to dużo, a bardzo wiele dobra można z tym uczynić. Myślę, że w najbliższych dniach będzie o tym więcej, czy na stronie naszego stowarzyszenia, czy być może i tutaj w radiu o tym będziemy mieli szansę powiedzieć.
Czyli na razie nie ma konkretów, nie ma numeru SMS, ale obserwujmy stronę pkwp.org i tam niedługo pojawią się informacje.
Tak jest.
Tak na koniec jeszcze powiedzmy może o tym, że i tak modlitwa jest potrzebna za tą Syrię, za ten kraj, który powoli się odbudowuje, ale jeszcze dużo potrzeba.
Tak, modlitwa zdecydowanie i to nie tylko o kwestie materialne, ale o odwagę dla tych ludzi. O odwagę, żeby jednak pomimo tej mieszanki kulturowej, która jest w Syrii, mówię tutaj o populacji muzułmańsko-chrześcijańsko i pozostałej, jest troszkę ciężej o walkę o swój kraj. To nie jest tak jak w przypadku Polski, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Jednak byliśmy krajem homogenicznym i tutaj...
Sami Polacy.
Tak, i łatwiej było walczyć o naszą narodowość. W Syrii troszkę jest to trudniejsze. Ale ja wierzę, że jest to bardzo możliwe i że koniec wojny jest już bliski.
Na koniec powiemy jeszcze państwu razem z panem Markiem o raporcie Wolność religijna na świecie. To jest raport najnowszy, który sugeruje, raport Pomoc Kościołowi w potrzebie oczywiście, sugeruje, że Zachód nie robi wystarczająco dużo, aby stawić czoła nowym kryzysom społecznym. I tutaj cytat, to agresywny nacjonalizm tworzący się w kluczowych częściach świata, jest odpowiedzialny za wzrost przemocy i innych działań przeciwko mniejszościom religijnym, a Zachód nie potrafi w żaden sposób stawić czoła temu zjawisku. Tak właśnie wynika z tego raportu. Uwzględniono w nim informację, że większość rządów nie zaoferowała przesiedlonym grupom religijnym pomocy na Bliskim Wschodzie, o którą same zwróciły się, prosząc o umożliwienie im powrotu do północnego Iraku i innych miejsc, niegdyś okupowanych przez ISIS. Tak. Tutaj media też, tak jak wynika z raportu, nie wypełniły dostatecznie swojej roli, ponieważ te relacje medialne dotyczyły wojującego islamu, skupiały się prawie wyłącznie na walce z Daesh i w głównej mierze media ignorowały te nieustające rozprzestrzenianie się wojujących ruchów islamistycznych w części też Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. No i też nie były te informacje dostatecznie przekazywane takie, że ci ludzie potrzebują jakiejś opieki, jakiegoś wsparcia, żeby mogli wracać do swoich domów, a nie tak po prostu, że rozproszyli się, musieli uciekać i o tym wszyscy dokładnie byliśmy poinformowani. I jeszcze, drodzy państwo, informacja o tym kongresie, o którym wspominałam na początku. Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan pod tytułem Europa od dyskryminacji do prześladowań odbędzie się 30 listopada w Krakowie przy ulicy Stradomskiej 4 od godziny 9 w przyszłym tygodniu będzie. I jeszcze taka informacja bardzo, bardzo przykra. 3 księży zostało porwanych w anglojęzycznej południowo-zachodniej części Kamerunu. Tak podają media watykańskie. Kapłani należący do zakonów klaretynów zostali porwani wraz z kierowcą, kiedy jechali do jednej z tamtejszych parafii. I do tej pory nie ma żadnych informacji na ich temat. Nie zostały przedstawione żadne żądania. Nie wiadomo, co się dzieje. Do zdarzenia doszło w trzy dni po zabójstwie innego duchownego pochodzenia kenijskiego, który został zamordowany przez uzbrojonych, nieznanych sprawców. Dlatego módlmy się o ich uwolnienie. A jak podaje tamtejszy minister obrony, przed kilku dniami w północno-zachodnim regionie Kamerunu doszło do masakry, w której zamordowano 30 osób i niestety do takich zamieszek między anglojęzyczną a frankońską częścią Kamerunu dochodzi już od 2016 roku. I drodzy państwo, zapraszamy za tydzień do naszej audycji Koloseum, godzina 13 we wtorek. I gościem naszego programu był pan Marek Wojdyło z PKWP.
Dziękuję.
Realizował audycję Karol Smyk, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.